Bardzo serdecznie Was witam, bardzo miło mi jest Was tutaj widzieć i cieszę się, że większość twarzy to twarze mi znajome, więc nie jest jeszcze tak źle z moją głową, bo tutaj liczę, ile lat temu byłem, no to z 5-6, tak, to już trochę czasu upłynęło. Tak więc tym większa radość, że tutaj jesteście i chcieliście przyjść, aby wysłuchać tej katechezy. No, tak jak już ksiądz proboszcz zapowiedział, myślę, na ważny temat dotyczący wychowywania dzieci, przekazu wiary, a to przecież jedno z najważniejszych naszych życiowych zadań, jakie zostały nam powierzone przez Pana Boga. I jest to temat, o którym można by opowiadać naprawdę długo, a tak jak powiedziałem, no mamy nieco ponad pół godziny, więc chciałbym się skupić na paru takich najważniejszych rzeczach. I jak zawsze robię to w takich momentach, to podpytuję, jaka jest jakaś taka szczególna potrzeba w konkretnym miejscu. Ktoś mi zasugerował, żeby omówić sprawę przekazu wiary, ale też w kontekście zbliżającego się Dnia Matki, żeby wskazać na Matkę jako na tą, która przekazuje wiarę. Akurat jakiś czas temu, to było dosłownie półtora tygodnia temu, miałem okazję być pod Tarnowem w Tuchowie i miałem spotkanie dla mężczyzn, dla ojców. I właśnie tam mówiłem o roli ojca, mężczyzny w przekazie wiary. I to się tak jakoś dobrze uzupełnia. Ktoś widział tamto nagranie w internecie na moim kanale i powiedział, no proszę księdza, bardzo to są ważne treści o tym, jak ojciec, jak mąż, mężczyzna przekazuje wiarę, ale też proszę o nas nie zapominać, o nas, o kobietach, o matkach. My tego też potrzebujemy, żeby to sobie jakoś poustawiać, żeby pokazać nam i te mocne punkty, i te niestety nasze niedociągnięcia, słabości. To wszystko, co powoduje, że przekaz wiary może być dzisiaj utrudniony, upośledzony. Ale jeszcze zanim zacznę od tego dokładnie aspektu, chciałbym powołać się na pewnego maila, którego otrzymałem zupełnie niedawno od pewnej kobiety, który również pokazuje pewne aspekty związane z przekazem wiary, szczególnie mocno dotyczące problemów dnia dzisiejszego, i jak można poradzić sobie w pewnych trudnych sytuacjach, które niesie ze sobą życie. A więc pozwólcie, że zacznę od tego maila. Proszę księdza, mamy piątkę dzieci. Mieszkamy w domu prywatnym. Jeszcze 3 lata temu mieszkaliśmy w bloku. Wtedy oddaliśmy swoje życie na własność Maryi przez 33-dniowe rekolekcje według świętego Ludwika de Montfort. Od tej pory nasze życie zaczęło się zmieniać. Niespodziewanie kupiliśmy dom w stanie surowym, sprzedaliśmy mieszkanie w bloku. Wykończyliśmy dom i od prawie 2 lat sobie mieszkamy. Wszystkim kierowała Maryja. Mamy świadomość, że nasz dom nie jest nasz, to jest dom Maryi. Na środku, w miejscu centralnym, w salonie, stoi duża figura Maryi Niepokalanej, której uratowaliśmy życie, można tak powiedzieć, bo stała na placu budowy i przeznaczona była na zniszczenie. Odrestaurowaliśmy ją i teraz jest członkiem naszej rodziny. To nasza mamusia. Codziennie przed figurą modlimy się całą rodziną, odmawiamy różaniec i inne modlitwy w ciągu dnia. Tyle łask otrzymujemy, że ciężko to zliczyć. O nic nie prosimy, tylko wychwalamy Boga i dziękujemy za wszystko, co nas spotyka każdego dnia. Gdy rozpoczęła się wojna na Ukrainie, postanowiliśmy z mężem, że zaprosimy do naszego domu mamę z dzieckiem lub 2 dzieci. Nie wiedziałam, jak to zrobić, więc dałam ogłoszenie na portalu społecznościowym mojej miejscowości. Kilka dni po tym napisała do mnie dziewczyna, że ma koleżankę na Ukrainie, która ma przyjaciółkę z dzieckiem, którzy to chcą uciec przed wojną i przyjechać do Polski. Oczywiście, serdecznie zaprosiłam ją do siebie. Nie znałam kompletnie tej osoby, ale razem z mężem i dziećmi zaczęliśmy omadlać jej podróż, aby Maryja okryła ją swoim płaszczem, aby była niewidzialna na wszelkie ataki złego ducha. Z Katią mieliśmy kontakt przez cały czas jej podróży. Gdy przekroczyła granicę z Polską, odetchnęliśmy z ulgą, że jest już bezpieczna. Najpierw autokarem, potem z Warszawy już do nas pociągiem. Ja rosyjskiego kompletnie nie znam, ale jakoś przez słownik udało nam się z nią nawiązać jakiś kontakt. W końcu dotarła szczęśliwie do naszego małego miasta. Uściskaliśmy ją i jej synka Miszkę, tak jakbyśmy witali swoją najbliższą rodzinę, z którą nie mieliśmy długo kontaktu. Starsza córka z radością oddała im swój pokój i przeniosła się do swoich młodszych dwóch siostrzyczek. Zaprosiliśmy Miszkę do szkoły, do klasy drugiej. Pierwszy telefon wykonany w sprawie pracy dla Kati i już załatwiony. Opieka nad malutkim dzieckiem niedaleko naszego domu. Zaczęliśmy wieczorami rozmawiać na tematy wiary. To dla nas bardzo ważne, gdyż razem z mężem codziennie uczestniczymy w Najświętszej Eucharystii i chcieliśmy poznać jej zdanie na ten temat. Okazało się, że Katia i jej synek nie znają Boga. Wiara prawosławna, niby chrześcijanie, ale synek Miszka, odkąd jako malutkie dziecko został ochrzczony w cerkwi, tak nigdy w swoim życiu nie był w kościele. Katia nam powiedziała, że tam mało kto chodzi do kościoła. Oni mają swoje ikony w domach, do których się modlą i to im wystarcza. Małymi kroczkami pokazywaliśmy jej, jak powinno wyglądać życie z Bogiem, jak bardzo ważne są sakramenty. Po czasie wyszło wiele różnych smutnych dla nas rzeczy. Katia jest po rozwodzie cywilnym, choć brała ślub kościelny z pierwszym mężem. Bił ją i bardzo dużo pił alkoholu, więc od niego odeszła. I teraz ma drugiego męża, z którym żyje tylko po ślubie cywilnym. On miał kilka żon przed nią. Ma również kilkoro dzieci z tamtymi kobietami. Chodzimy z mężem na nocną adorację, gdzie leżąc krzyżem modlimy się. Oddaliśmy Katię i Miszkę Panu Bogu. Zawierzyliśmy ich życie Bogu. Katia zaczęła z nami chodzić do kościoła. Oprócz tego, że w każdą niedzielę, to również na inne nabożeństwa. Drogi krzyżowe, różańce fatimskie. Organizowana była w naszym mieście msza święta po ukraińsku. Poszłam z nią na tę mszę. Homilia była tak piękna, o dziwo wszystko zrozumiałam, że przepłakałyśmy razem już do końca ten czas. Poszła do spowiedzi świętej do księdza, który wcześniej był kilka lat misjonarzem na Ukrainie. Porozmawiała z nim na tematy swojego małżeństwa. Ksiądz powiedział, że synek Kati może przyjmować ciało Pana Jezusa, gdyż tam są inne obyczaje i od momentu chrztu świętego już może przyjmować komunię świętą. Zgłosiłam to w mojej parafii i faktycznie Miszka zaczął przyjmować Pana Jezusa. Tłumaczyłam mu, jak ma się zachowywać, jak co i jak należy modlić. Gdy przyjechali do nas, Miszka non-stop grał na telefonie. Nie potrafił zjeść śniadania czy obiadu, żeby nie używać tego urządzenia. Non-stop. Na pole z moimi dziećmi nie chciał wychodzić, bo cały czas telefon. Dla mnie to był dramat. Myślałam, że moje dzieci tego nadużywają, ale jak zobaczyłam, ile można używać telefonu, to mnie dosłownie zatkało. Od 6 rano wstał i jechał z koksem. Jak powiedziałam Kati, że on przesadza, to odpowiedział, że nic złego w tym nie widzi, że to normalne. Zaczął przyjmować ciało Pana Jezusa. Zaczął się niesamowicie zmieniać. Pytał, kiedy idziemy do kościoła, bo on chce z nami. Rozpoczęliśmy odnawianie zawierzenia. Chodzimy codziennie na majówki. Katia raz pójdzie, raz nie, ale on jak tylko słyszy słowo modlitwa, to zostawia wszelką zabawę, telefon, jedzenie i dosłownie biegnie. Kiedyś porobiłam dość długo w ogródku i rozpoczęliśmy modlitwę około godziny 22. Zawołałam moje dzieci. Nagle słyszę, ktoś tak szybko zbiega z góry po schodach, że mało nóg nie pogubi. Patrzę, a to Miszka. Zbiega na dół i już klęka gotowy do modlitwy. Taka niesamowita radość w moim sercu była. On już spał w łóżku. Usłyszał słowo modlitwa i wybiegł z łóżka. Podczas zawierzenia śpiewamy pieśni Witaj gwiazdo morza, Magnifikat, a Miszka tylko dopytuje, czy będzie Magnifikat? Już zna to na pamięć. Dałam mu w prezencie różaniec, taki ciężki różaniec wojownika Maryi. Nie rozstaje się z nim na krok. Nosi go do szkoły, za każdym razem bierze do kościoła, gdy się modlimy. Zawsze ma go w rękach. To jest niesamowite. Codziennie modlimy się przed figurą mamusi naszej. Miszka potrafi już sam odmówić cały różaniec, koronkę do Bożego Miłosierdzia. Zna wezwania w kościele. Coraz więcej mówi po polsku. Najlepsze jest to, że nie potrafi modlić się po ukraińsku, tylko po polsku. Ja mu wszystko tłumaczę, żeby wiedział, co się modli. Wczoraj Katia powiedziała nam, że u nich w mieście Dniepr jest spokojnie i planują wracać do domu. Jak dzwoniła do swojego, w cudzysłowie, męża i opowiedziała o życiu tu, to powiedział jej, że jak do końca maja nie wróci na Ukrainę, to ją zostawi. Nadmienię jeszcze, że Katia jest u nas równe 2 miesiące i w tym czasie mąż potrafił już ją zdradzić. Mieli kilka dni ciszy, ale już wszystko wróciło do normy. Szkoda mi tego dziecka, bo wiem, że wróci na Ukrainę i że nie wezmą go do żadnego kościoła. Znowu będzie na okrągło grał, nie będą się z nim modlić, a on tak strasznie to kocha. Widzę to. Godzina 17 codziennie stoi przy aucie i czeka, bo wie, że na 17:30 na majówkę jedziemy. 3 dni temu mi mówi, że pobił rekord. Taki szczęśliwy, nie wiem o co chodzi. A on mi mówi, że tylko 3 razy miał telefon w ręce w ciągu całego dnia. Widzę, jak to dziecko jest szczęśliwe. Modlę się za nich codziennie. Wiem, że Maryja ich nie zostawi, ale wiem, że to jeszcze nie jest czas na powrót. Ta wojna to czas łaski, czas ogromnej łaski dla nich. To, że są w Polsce, że poznają naszą cudowną wiarę, poznają innego Boga. Dotychczas znali Boga ze Starego Testamentu. Miszka wychowywany był w przekonaniu, że jak ktoś go skrzywdzi, to on nie może pozostać mu dłużnym. Raz córka moja go popchnęła na trampolinie, to od razu ją uderzył. Potem zacząłem z nim rozmawiać o tym, czego uczy nas Jezus. Na początku nie potrafił nic. Nie potrafił zawiązać butów, kopać piłkę, nawet drzwi w samochodzie nie potrafił sam otworzyć, bo zawsze był wyręczany przez mamę czy tatę. Stał dosłownie i czekał, aż mu ktoś otworzy. Plecaka nie wziął na plecy, bo ktoś musiał go nieść za niego. Teraz, po 2 miesiącach, wszystko to potrafi. Nigdy nie oddaje, mimo że nieraz jest przez kogoś popchnięty. Drzwi w aucie nie tylko sobie otwiera, ale przodem wpuszcza moje córki, kiedy przyjeżdżam do nich do szkoły. Nawet nosi za nie plecaki. Swój na plecach, a ich w rękach. No szok. Boję się o to dziecko. Mówię mu, żeby modlił się codziennie, odmawiał różaniec, gdy wróci na Ukrainę. On mówi, że dobrze, ale muszę mu napisać na kartce, żeby nie zapomniał. Płakać mi się chce, jak ci ludzie są biedni. Ludzie, którzy żyją bez sakramentów. Teraz po czasie widzę, że ta wojna to czas łaski dla Ukrainy. Pan Bóg dopuścił to po to, żeby mogli trafić do Polski i nauczyć się żyć Bogiem. Może przyszłość jest właśnie w tych dzieciach? Nie wiem. Tylko Pan Bóg to wie. Nie wiem też, czy wrócą na Ukrainę, bo to jeszcze 2 tygodnie. Ale wiem, że na pewno wywiozą stąd więcej, niż przez całe swoje życie tam na Ukrainie nazbierali. Zostało nam mało czasu, tylko 2 tygodnie, aby nauczyli się żyć z Maryją. Modlę się nowenną pompejańską za nich, ofiaruję komunię świętą w ich intencji. Tak bym chciała, aby ta wiara w tym chłopcu się rozwijała. Traktuję go jak swoje dziecko. Niesamowicie się zżyliśmy. Wszędzie razem jeździmy na zakupy, do rodziny, gramy w siatkówkę, na basen. Wszystko robimy wspólnie. Na pewno będę płakać, jak będą odjeżdżać. Proszę mi powiedzieć, co jeszcze mogę zrobić, aby Katia zaczęła żyć w stanie łaski uświęcającej. Bardzo proszę o modlitwę za nią i za Miszkę. Jesteśmy w trakcie zawierzenia. Mam nadzieję, że Miszka zdąży z nami je dokończyć. Wiem, że diabeł się wścieka, bo mąż nie dość, że sam ich spakował, aby jechali do Polski, tak teraz stawia ultimatum, że jak nie wrócą, to ich zostawi. Proszę o kilka porad. I tutaj była taka krótka wymiana zdań między nami. I jeszcze tutaj dopowiedziała dalej, bo bym chciał zakończyć to wszystko, co ona tutaj mi napisała. Ostatnio, gdy byliśmy na pierwszej sobocie w sanktuarium na Dróżkach, modliłam się gorąco o to, aby w Kasi sercu rosło pragnienie przyjmowania Pana Jezusa do serca. Nic jej o tym nie mówiłam. Potem przyjechaliśmy do domu, a ona zaczęła szukać w telefonie informacji na temat cerkwi. Gdzie najbliżej jest cerkwia, bo chce porozmawiać z księdzem ukraińskim, ponieważ pragnie uregulować swoją sytuację małżeńską i duchową. Myślę, że Maryja wysłuchała mojej modlitwy. Kasia chce wziąć rozwód kościelny z tym pierwszym mężem, bo on był jej nakazany z góry. Ona w wieku 17 lat nawet go nie znała. Kazali jej się żenić z nim i koniec. Kiedy po ślubie z nim zamieszkała, okazało się, że teściowa jej stawia karty, uprawia jakieś czary, dolewała coś do napojów i Kasia chodziła jak po narkotykach. Urodziła dziecko, po porodzie powiedziała mi, że tak jakby stanęła z boku i zaczęła widzieć siebie, męża, teściową, co z nią robią. Wtedy wzięła dziecko i uciekła od nich. Po czasie dotarło do niej, że była na jakichś prochach cały czas, jakby im poddana. Na pewno przeszła w życiu wiele, ale o tym również zapędza się w grzech. Zostaje modlitwa. bo cóż więcej mogę zrobić? Proszę Miszka, żeby dużo się modlił za rodziców. Modlitwa dziecka jest nieoceniona. No właśnie, posłuchajcie, bo to jest naprawdę bardzo ważne świadectwo na wielu wymiarach. Pierwsze, przekaz wiary człowieka, który wierzy i chce przyciągnąć do Pana Boga kogoś, kto jest od Boga daleko. W tym momencie jest to polska rodzina i matka z Ukrainy z dzieckiem. Dzisiaj zastanawiamy się, jak przekazywać wiarę dzieciom, ale zawsze musimy mieć na względzie to, że to rodzice są tymi, którzy przekazują wiarę swoim dzieciom. Więc jeżeli gdzieś, na przykład, posyłacie swoje dzieci do szkoły i chcecie, żeby te dzieci, które są w szkole i spotykają się z waszymi dziećmi, żeby one poznały Pana Boga, to najpierw do Pana Boga trzeba doprowadzić ich rodziców. Tu nie ma innej możliwości. Teraz jest czas pierwszych Komunii Świętych. Tak samo dzisiaj dosłownie tu prosto przyjechałem z pierwszej Komunii Świętej w mojej parafii. I ja wiem, że to, co będzie się działo z tymi dziećmi, to zależy od ich rodziców. I patrząc na te doświadczenia tych poprzednich lat, to wiem, że większość z tych dzieci już nie wróci do kościoła, bo rodzice nie chodzą do kościoła. Widzimy to, rozmawiamy z tymi dziećmi i one mówią, że teraz, jak zaczęły chodzić do kościoła w związku z przygotowaniami do pierwszej komunii, to jest pierwszy raz, odkąd pamiętają, że się pojawiły w kościele. Wyobrażacie sobie, że rodzicom nie przyszło do głowy nigdy wcześniej, pomimo że te dzieci mają po 8, po 9 czy po 10 lat, żeby je przyprowadzić do kościoła, żeby przekazywać wiarę. Po prostu to nie jest dla nich najważniejsze. Jak rozmawiam czy to z tymi dziećmi, czy z tymi rodzicami, oni mówią, że no nie wiedzą dlaczego nie złożyło im się, żeby pójść do kościoła. Oczywiście jakieś tam takie wyświechtane frazesy typu, że przecież te kościoły to są takie i ci księża są tacy. No jasne, każdy szuka jakiejś wymówki dla siebie, dla swojego zaniedbania czy lenistwa. Ale wracając, jeżeli chcemy te dzieci uratować ich duszę, najpierw musimy zawalczyć o ich rodziców. Więc to, co ja dzisiaj mówię do takich rodziców jak wy, to starajcie się dotrzeć do rodziców, którzy mogliby być waszymi rówieśnikami, którzy chodzą, przyprowadzają swoje dzieci do szkoły, do której też chodzą wasze dzieci. Szukajcie kontaktu z nimi i właśnie niech to wasze świadectwo wiary będzie dla nich takim pierwszym znakiem, przystankiem, znakiem, że Bóg istnieje, że warto na Nim budować życie, że On wnosi w nasze serce pokój, że nasze życie wygląda zupełnie inaczej niż ich życie. Właśnie dlatego by zbudowane na Bogu, na Chrystusie. Dzisiaj naprawdę na wielu ludziach robi to wrażenie, że potrafimy normalnie funkcjonować, bo dzisiaj ludzie są zastraszeni na wielu poziomach. No bo z jednej strony to, co było te 2 lata z chorobami, teraz właśnie wojna za granicą, znowu problem związany z inflacją, na pewno będzie niedługo problem głodu, biedy. No jeszcze trudno by nawet wnioskować, czym się to wszystko może skończyć, ale tak jak ciągle słyszę, to ludzie mówią, no naprawdę już tyle stresów, nerwów i tu nagle pojawia się ktoś, kto normalnie żyje. No nie, że on ma jakiś patent, przepis, że sobie zakopał gdzieś tam, nie wiadomo gdzie, miliony i nie musi się o nic martwić. No nie. No tym naszym skarbem to jest nasza wiara, Chrystus. I oni widzą, dlaczego ty jesteś taki spokojny, dlaczego jesteś taka spokojna, dlaczego ty się nie martwisz jak inni. Dlaczego ty się nie boisz? No nie boję się, bo wierzę w Boga, wierzę w Jego opatrzność. I to robi na ludziach wrażenie. A więc dawajmy to świadectwo naszej wierze. Mówmy o tym, że my się modlimy. Że naszym ratunkiem jest modlitwa. Dzisiaj nic nie jesteśmy w stanie zrobić, żeby zabezpieczyć naszą przyszłość. To nawet dzisiaj spotkałem się z takim bardzo wierzącym, doświadczonym małżeństwem i tak po prostu, no co tu zrobić, żeby się jakoś tam w cudzysłowie zabezpieczyć na ten trudny czas. I tak w jednym momencie przyszło nam, my się mamy po prostu modlić, nic więcej. Nic więcej, bo nie jesteśmy w stanie zabezpieczyć siebie, jeżeli nie będzie Bożej pomocy, Jego ochrony. To tylko ci przetrwają te trudne czasy, którzy będą blisko Pana Boga, będą się modlić. Ci, którzy tego nie zrobią, oni zgłupieją po prostu. Szkoda gadać, w jaką stronę może pójść ich życie, a co dopiero ich dzieci. A więc przykład naszej wiary, przykład modlitw, zachęcić ich do tego, żeby gdzieś tam razem odmówić sobie różaniec, koronkę do Bożego Miłosierdzia. Może najpierw gdzieś tam na wspólny spacer, może potem gdzieś na jakieś nabożeństwo, zatrzymać się przy jakiejś figurze, które są jeszcze w Polsce i to jest nasz wielki skarb powiedzieć, jaka to jest ważna sprawa, kiedy ma się w domu taki obraz, figurę, kiedy ją się czci, kiedy czci się Boga, czci się Matkę Bożą, tak jak w tym przypadku, że znaleźli gdzieś tam na jakimś wysypisku figurę Matki Bożej, ją odrestaurowali, postawili w domu czy w ogrodzie i się przed nią modlą całą rodziną. I tego też uczą swoje dzieci. Tak więc, kiedy ta rodzina z Ukrainy do nich przyjechała, to dla nich to było naturalne, że oni też będą w to wszystko włączeni. I to musiało zrobić na nich wielkie wrażenie. I na tej Ukraince, i na jej synku, skoro praktycznie to byli poganie, którzy nie mieli nic wspólnego z Bogiem, z prawdziwą, żywą wiarą. Tak jak tutaj ona opisuje, no, w kościele prawosławnym no, to był chrzest i później długo, długo nic. I tej wiary praktycznie jakby nie było, żyli jak poganie. Żadnych sakramentów, więc do tego trzeba podprowadzać. To jest nasza ochrona. I często rodzice na przykład mówią, że no nie mogą sobie poradzić ze swoimi dziećmi, które wchodzą w uzależnienia od gier, od telefonów, od komputerów. Te dzieci, które się zaczynają modlić z rodzicami, bo rodzice się modlą i przyjmują Komunię Świętą, to nie mają aż tak wielkich problemów jak ci, którzy no sami żyją z dala od Pana Boga. Tam ich dzieci naprawdę się w tym wszystkim gubią i tam no już niekiedy trzeba bardzo specjalistycznej pomocy, która też nie zawsze jest skuteczna, bo nie pomaga w tym Pan Bóg. Więc jedną z takich najcenniejszych informacji, które pojawiły się w tym mailu, no to właśnie to świadectwo, że ta kobieta, modląc się razem z tym Miszką, z tym chłopakiem z Ukrainy, spowodowało, że on sam w pewnym momencie stracił zainteresowanie tym telefonem, że zaczął się kontrolować, zwracać uwagę, że za dużo czasu temu poświęca. Co więcej, on nie tylko potrafił uporządkować swój zły stosunek do tych przedmiotów typu komputer czy telefon w tym przypadku, ale zaczął po prostu podejmować swoje obowiązki. To też był owoc modlitwy tych rodziców, ale nie tylko rodziców, ale także i tego dziecka, tego chłopca. Że on garnął się do tej modlitwy, ale garnął się dlatego, bo widział żywą wiarę. I oni właśnie przy tą figurą Matkę Bożą omadlali tego chłopca i jego matkę, bo bez tej modlitwy to po prostu byłoby niemożliwe, bo to wszystko to jest po prostu łaską. Więc wielka jest siła naszej modlitwy. Możemy oczywiście dbać o to, żeby uważać, co oglądają dzieci, jakimi zabawkami się bawią. Ale jeżeli sami nie będziemy się modlić, nie będziemy trwali blisko Pana Boga i prosić Go o łaski dla najbliższych, no to trudno też spodziewać się, żeby to wszystko funkcjonowało. My nie możemy po prostu budować na sobie. My musimy bardzo, bardzo pokornie Pana Boga prosić o Jego pomoc. I to, co kolejnego tutaj trzeba też podkreślić, to rola matki tego chłopaka z Ukrainy, czyli tej Kati. Ktoś by powiedział, że ona kompletnie nie potrafiła wychować swojego dziecka, który był niesamodzielny, no nic nie potrafił, jak to nawet czytamy, otworzyć sobie drzwi do samochodu, bo rodzice wszystko robili za niego. No ona sama w kolejnym związku i to z jakimś tam partnerem, który też tkwi w kilku jakichś tam relacjach, zdradza żonę i tak dalej. A więc widzimy, że to jest jakaś bardzo pogubiona kobieta, no, której po prostu się zdaje, że no tak jest, tak żyją wszystkie kobiety, tak musi być, a tak nie musi być. I właśnie to jest kolejna sprawa, że my naszym życiem możemy pokazać, że można żyć inaczej, można żyć z jednym mężem, z jedną żoną, że można być wiernym i zachować Boże przykazania i że człowiek wtedy jest szczęśliwy, że kiedy żyje według tego dekalogu, że to nie jest jakieś ciężkie brzemię, że to jest właśnie wielka łaska od Pana Boga. A więc to też musiało na niej zrobić wielkie wrażenie. Myślę też, że to, co zostało na końcu tutaj dodane, jak ona była wychowywana, że została zmuszona do tego pierwszego małżeństwa jako 17-latka, że nie miała nic do powiedzenia, że na dodatek jej własna matka zajmowała się jakimiś czarami i ona była pod wpływem tego wszystkiego, co się działo duchowo w tym domu, w tej rodzinie, to też niestety miało wpływ na to, jakiego ducha ona miała i co później przekazywała swojemu dziecku. No, z jednej strony można by powiedzieć, że no nie do końca była winna temu wszystkiemu, co się stało z nią samą i to prawda. Ale też no, jednak teraz, kiedy już poznała Pana Boga, sakramenty, możliwość regulowania swojego życia, to już wszystko jest w jej rękach i to też trzeba pokazywać. Pokazywać ludziom, że błędy, które popełnili w swoim życiu, a które spowodowały, że oni odeszli od Pana Boga, One miały jakąś swoją przyczynę, czy to w przeszłości, czy to w złym wychowaniu, ale kiedy człowiek już wszedł w temat wiary, w relacje z Bogiem, to już jednak ponosi odpowiedzialność za swoje życie duchowe, że to już tak łatwo usprawiedliwić się go nie da. I teraz właśnie przechodzimy do tego, co chciałem też dzisiaj jakoś szczególnie mocno podkreślić, czyli jak my sami możemy przekazywać wiarę, ale właśnie z takim szczególnym akcentem na rolę matki, ponieważ właśnie to o to zostałem jakoś szczególnie mocno poproszony i też jakby nie było, to mamy taką świadomość, taką powszechną, że to w domu, czy to ta babcia, czy to ta matka przekazuje wiarę, co nie znaczy, że ojciec jej nie przekazuje, bo też przekazuje, ale w inny sposób, ale o tym już nie chcę mówić, bo to jest oddzielna konferencja, kto chce, to może sobie ją wysłuchać właśnie w internecie. Tak jak powiedziałem, 1,5 tygodnia temu ją wygłosiłem. Ona ma chyba taki tytuł, że mężczyzna, który jest wychowawcą, musi znać swoją wartość. Także taki jest tytuł, można to w internecie znaleźć. Ale w każdym razie przechodzimy dzisiaj do tej postaci kobiety. To tak a propos tego Dnia Matki, który się zbliża na dniach. Tak jak powiedziałem, to, że większość z nas wierzy, jest blisko Pana Boga, to w 90% zasługa naszych mam, może naszych babci. I chwała Panu Bogu za to, ale też jeżeli teraz przyglądamy się uważnie temu, co się dzieje w społeczeństwie, jak jest wielkie odejście wielu ludzi, całych pokoleń wręcz, od Pana Boga, całych rodzin, to zadajemy sobie pytanie, dlaczego tak się dzieje. Choćby nawet patrzymy na to, co jest w naszych parafiach problemem, że widzimy dzieci, które nie mają żywej relacji z Bogiem, im w ogóle na Bogu nie zależy, ale tak jak powiedziałem wcześniej, to jest gdzieś pochodna tego, co się dzieje w życiu ich rodziców. A więc pytanie, dlaczego ich rodzice nie wierzą, dlaczego ich rodzice odeszli od Pana Boga? No ale czy nie wierzą? No przecież przyszli na tą pierwszą komunię, przyprowadzili swoje dzieci, no jakaś tam wiara w nich jest. Ale dlaczego taka letnia? Dlaczego taka płytka? Dlaczego tylko na tych kilka momentów w życiu? I tu trzeba byłoby sobie wejść na ten temat, jak wyglądało wychowanie religijne właśnie tego pokolenia, tych, którzy dzisiaj przyprowadzają swoje dzieci do kościoła. Kto decydował o ich wierze? Jakiej wiary byli ich rodzice? Jakiej wiary byli rodzice ich rodziców? Czyli idziemy przez pokolenia, a więc dziecko, mama, ojciec, dziadek, babcia, a czasami jeszcze pradziadek, prababcia. To idzie pokoleniami, to ma znaczenie, kto kogo jak wychowywał, jak przekazywał wiarę. Ma to o wiele większe znaczenie, niż nam się zdaje. I tak rozmawiając z wieloma osobami, które są blisko nie tylko Pana Boga, ale też no mają jakiś taki ogląd tej całej sytuacji, która dzieje się w Polsce. Ja też trochę się tutaj opieram na takich moich własnych jakichś tam badaniach związanych z moimi wcześniejszymi studiami, z kulturoznawstwem, to widzę, że my musimy liczyć się z tym, że Polska przeszła kiedyś przez tą wielką tragedię, jaką była II wojna światowa, wcześniej I wojna światowa, później komunizm i dziesięciolecia walki z Kościołem katolickim, że to musiało odcisnąć piętno na tych przynajmniej dwóch pokoleniach, które przynajmniej przeżyły swoje dzieciństwo w czasach okupacji, później wychowywały swoje dzieci. Że tam w ich sercach, w ich duszach, w relacjach z Bogiem musiało się zadziać coś, co spowodowało, że przekaz wiary nie był taki, jaki być powinien i że to dzisiaj wszystko wychodzi na wierzch. Bo nas może nie dziwić, że dorosły człowiek odrzuci Pana Boga, ale jeżeli widzimy dziadków, babcie, którzy nie liczą się z Panem Bogiem, są letniej wiary, to nas trochę przeraża, bo mówimy, że starsza osoba to powinna już jednak się liczyć z Panem Bogiem, bo ta śmierć już blisko i to nas dziwi, dlaczego oni nie wierzą w Pana Boga. A więc właśnie to doświadczenie II wojny światowej, ono cisnęło wielkie piętno na tych, którzy wówczas żyli, którzy wychowywali. A więc to i z jednej strony wojenne stresy i też później wielka bieda. Niestety wielu ludzi później popadło w alkoholizm, bo nie mogli sobie poradzić z tymi wszystkimi traumami, które przecież świetnie pamiętali. To było coś, co ich naznaczyło na całe życie. Tam był też wielki deficyt emocjonalny, szczególnie młodych kobiet, młodych dziewcząt, synów, którzy nie mieli okazji doświadczyć w pełni miłości rodzicielskiej, miłości od ojca, od swojej własnej matki, bo albo zginęli gdzieś tam na froncie, albo musieli zostawić swoje dzieci. Tak więc z różnych przyczyn, które wówczas miały miejsce na terenie naszego kraju, ci ludzie nie mogli wykształcić w sobie wielu ważnych cech właściwych dla ojca, dla matki, dla tego, który przekazuje wiarę, czy po prostu wychowuje. I te swoje deficyty przenieśli później na własne dzieci. I na różne sposoby później te błędy się objawiały. Na przykład to jest taka sprawa, o której mi właśnie niedawno też ktoś powiedział, że w jego rodzinie to raczej nie było takiego normalnego małżeństwa z miłości, bo tam było zmuszanie do miłości, bo ważniejsze było zapewnienie bytu niż miłość, bo to były bardzo trudne czasy. A więc rodzice tej dorosłej córki czy syna mówili, że masz się żenić z tym, masz wyjść za tego i bez dyskusji, bo oni wiedzieli lepiej, kto będzie dla kogoś lepszym mężem czy żoną. I oczywiście chodziło przede wszystkim o sprawy majątkowe, już absolutnie sprawy związane z miłością sercem się nie liczyły. I jak tutaj później można było mówić o tym, że przekaz wiary będzie właściwy, skoro ktoś żyje w takim ułomnym małżeństwie, gdzie nie ma śladu miłości, gdzie w ogóle jest jakaś zimnica, jak ktoś mówi, taki zimny chów. I to później się gdzieś tam przenosi na te wszystkie relacje, które idą później przez pokolenia. Dorośli mają pretensje do swoich rodziców, ci rodzice do swoich dzieci, później do wnuków i to tak leci przez pokolenia. Myślę, że kobieta w sposób szczególny, mocno doświadcza zawsze każdego rodzaju deficytu, który pojawi się w jej dzieciństwie. Tylko, że to też potem przeniesie się bardzo szybko na jej relacje z Bogiem. O wiele łatwiej niż w przypadku mężczyzny. I te najgorsze deficyty, jakie mogą być u kobiety, to są deficyty związane z miłością. Braki miłości kobieta nie zastąpi niczym. I one najbardziej mogą poranić kobietę. Poranić także na długie lata, na całe życie i potem ona nie będzie potrafiła dobrze wychowywać swoich dzieci, ani przekazywać wiary. To się wszystko jedno łączy z drugim. To, co dzisiaj się zauważa, jest kilka takich typów matek. Oczywiście będę mówił o takich negatywnych przykładach, żeby pokazać, gdzie tutaj się pojawiają największe problemy. Ale to wszystko się bierze z tego, jak była dziewczyna wychowywana, jak ją traktowano w dzieciństwie. Dzisiaj na przykład widzimy taki model matki królowej. To jest kobieta, która była wychowywana w poczuciu swojej wartości. Ona ma siłę i dobrze wie o tym, jaka jest jej wartość. Ma w sobie jakiś rodzaj zadufania, pychy i tego samego później wymaga od swoich najbliższych, także od swoich dzieci. A więc jeżeli nie są najpiękniejsze, jeżeli nie mają najlepszych wyników, to ona potrafi je odrzucić, poranić. Jej dzieci muszą być w każdej dziedzinie najlepsze. Jeżeli tak nie jest, to wycofa swoje uczucia. Będzie krytyczna, złośliwa, zimna. Będzie mówiła, że wstydzi się za swoje dziecko. To jest kobieta, która kocha sukcesy. Mówi się, że to taka mama Mastercard. Tylko liczy się to, co jest top, na topie. Liczą się tylko sukcesy. Można powiedzieć, trochę taka narcystyczna kobieta. To się wzięło z tego, że była wychowywana na taką księżniczkę. Może z tego, że była ładna, że była inteligentna. I to wbiło ją w pych, że ją ktoś tak właśnie okaleczył. Może to był ojciec, może to była matka, może czasami oboje. To bywa częsty problem pierwszych dzieci, pierworodnych. Bo tam często ci rodzice chcą jakoś przelać te swoje wszystkie własne pragnienia, plany i ambicje. Tak więc to są pewne bardzo konkretne braki, które mimo wszystko pojawią się w dorosłym życiu takiej kobiety. I jeżeli ona nie będzie, tym brakiem jest brak pokory, jeżeli ona nie będzie pokorna wobec siebie, nie będzie pokorna także w stosunku do ludzi, do swoich dzieci, a przede wszystkim do Pana Boga. I tutaj nie będzie wiary, nie będzie miała co przekazać, bo buduje na sobie. Bo całe życie budowano na tym, że jest piękna, że jest inteligentna, silna, zaradna. I po co tutaj w tym wszystkim Pan Bóg? Często u takiej kobiety przejawia się wściekłość, jeżeli ktoś w nią uderzy. Ona chce być najmądrzejsza, ona potrafi się wypowiedzieć na każdy temat i nie liczy się zdaniem innych ludzi. Więc jeżeli nie liczy się zdaniem innych ludzi, to czy będzie potrafiła przyjąć zdanie Pana Boga, który często ma inne zdanie niż człowiek? Czy będzie potrafiła w ogóle się modlić, słuchać Boga? A więc w jej relacjach z Bogiem jest mała pobożność, jest interesowność, jeżeli w ogóle jest jakaś relacja, że będę przy tobie pod warunkiem, że mi się to opłaci. Będzie pycha, czyli ja jestem tutaj ważniejsza. Będzie próba przekupywania Pana Boga, jeżeli Pan Bóg mi czegoś nie da, no to wtedy będzie taki chłód emocjonalny, jak taka matka królowa karze często swoje dzieci w ten sposób, że ochładza swoje emocje, stosunki do nich, jeżeli dzieci nie dorastają do jej wymogów, no to tak samo będzie w stosunku do Pana Boga. Potrafi się obrazić na Pana Boga, wycofać swoją wiarę i w ogóle wszelkie praktyki, bo Bóg jej czegoś nie dał, czego ona oczekuje. A oczekuje wiele, a oczekuje bardzo dużo. Więc ona jest niezdolna do przekazu normalnej, zdrowej wiary, gdyż sama praktycznie tej wiary nie ma i nie potrafi zbudować relacji z Bogiem. Dzisiaj mamy niestety bardzo dużo tego typu kobiet. Ja myślę, że w ogóle to pokolenie tych małych dziewczynek, które dzisiaj jest wychowywane, są wychowywane, to one będą właśnie takimi w przyszłości matkami królowymi, bo tak są wychowywane. Jesteś najpiękniejsza, wyjątkowa i tak dalej. I to są właśnie dzieci, które potem nie chcą chodzić do kościoła, którym nie zależy ani na komunii, ani na Panu Jezusie, bo przecież one budują tylko na sobie. Kolejny taki typ matki, kobiety bardzo poranionej, to jest matka wieczna ofiara. Skąd się to wzięło? Jako dziecko taka młoda dziewczyna była z reguły niezaradna, chowana i traktowana bardzo niepoważnie przez rodziców. Uważana za głupszą albo najgłupszą, często porównywana do kogoś innego z rodzeństwa, który był akurat tym udanym. A więc ona została przez rodziców naznaczona jako taka wieczna ofiara losu. I ona później wzrastała w takim poczuciu braku własnej wartości. Więc kiedy już wchodzi w związek małżeński, ma własne dzieci, to będzie szukała opieki u własnych dzieci. Wie, że nie może być autorytetem dla nich, bo ona w ogóle nie potrafi siebie postawić na takim poziomie, żeby być dla kogokolwiek autorytetem. Nie wierzy w to, nie wierzy w swoją wartość. To będzie za wszelką cenę szukała właśnie takiego jakiegoś zaakceptowania, akceptacji u własnych dzieci. Jeżeli takie dziecko będzie później miłosierne, przygarnie tą swoją matkę i właściwie dla niej poświęci siebie, swoje życie, to potem to dziecko może być przez taką matkę bardzo umęczone, bo ono musi się ciągle nią opiekować. Ona ciągle potrzebuje tej opieki. Po prostu chce, żeby ktoś poświęcił jej uwagę i docenił jej wartość, chociaż ona nigdy w to nie uwierzy. Często przejawia się to też w tego rodzaju problemach, że ona nie potrafi swojemu dorosłemu dziecku na przykład wyjść za mąż czy ożenić się, bo ona chce uwiązać to dziecko przy sobie. Jeśli takie dziecko zaczyna odnosić sukcesy, czy chce wyjechać na przykład gdzieś tam do lepszej pracy, poza miasto, czy na studia, to taka matka potrafi to zablokować, no bo przecież kto będzie się nią opiekował. I często też zostanie, jeżeli tam dojdzie do tego małżeństwa, przy tej swojej córce, synu i z reguły też niszczy małżeństwo, bo ona koncentruje uwagę tej rodziny, tego małżeństwa na sobie. Jak tego rodzaju problemy przenoszą się na jej relacje z Bogiem? Z jednej strony oczywiście dużo czasu spędzi w kościele, w parafii, na modlitwie, ale też jako taka wieczna ofiara. A więc jestem do niczego, jestem beznadziejna, modlę się do Ciebie Boże, ale Ty Boże i tak mnie nie wysłuchasz, bo nie jestem tego warta, bo jestem nikim, nie wierzę w żadne miłosierdzie, nie wierzę w to, że mogę być Twoją wyjątkową córką, dzieckiem i tak dalej. I później, kiedy sama przekazuje wiarę, również przekazuje właśnie tę wiarę w taki upośledzony sposób, że właściwie Bóg jest daleki, odległy, nie interesuje się nami, ciągle musimy się zasługiwać, wysługiwać na Jego uwagę. No a w taki sposób, to nie sposób zbudować trwałej wiary. Taka wiara jest bardzo niepewna, płytka, no po prostu fałszywa. I mamy właśnie pokolenie takich dzieci, które tak patrzą na Pana Boga, że właściwie cokolwiek nie zrobię, to i tak jestem dla Boga nikim. I one popadają później w bardzo poważne błędy. Bardzo poważne życiowe błędy, pułapki, często też w grzechy ciężkie, za które siebie potępiają. Właśnie taka postawa samopotępiania samego siebie. To jest problem takich ludzi. Akurat mam do czynienia teraz z taką dorosłą już kobietą, która została wychowywana przez taką matkę, ofiarę losu. I jest to bardzo, bardzo trudna wiara i życie tej młodej kobiety. A więc mamy tutaj jakby dwa bieguny. Z jednej strony właśnie taka królowa matka, z drugiej strony taka matka wieczna ofiara, tutaj księżniczka, a tutaj wychowywanie kogoś na popychadło, takie życiowe popychadło czy kocmołucha. I jeszcze taki trzeci typ, o którym chciałbym powiedzieć, to są te kobiety, które były wychowywane w domu, w którym był na przykład alkohol albo jakiś rodzaj przemocy. To są właśnie te kobiety męczenniczki, matka męczenniczka. Wiecznie umęczona, wiecznie udręczona. Wszystko ma wszystkim za złe. Jeśli dzieci na przykład chcą, nie wiem, się rozerwać, zabawić czy wystroić, ona zawsze będzie to krytykować. Nikt nie może mieć lepiej niż ona, bo ona miała przecież bardzo źle, a więc równa i w dół. Wszystko wszystkim wypomina. Owszem, potrafi się poświęcać, ale jeżeli ona się poświęci, to zawsze to wypomni. I nie może też tak być, że ona się poświęca, a inni się bawią, czy tego nie widzą. Ciągle żąda wdzięczności, a to przecież jest chore, że nie można w taki sposób funkcjonować, czy wychowywać swoich dzieci. Dzieci przecież mają być chowane dla świata, dla kogoś, a nie dla siebie samego i żeby wiecznie się wywdzięczać. Są to jednak osoby bardzo zaniedbane emocjonalnie. I ciągle żądają właśnie tego dowodu wdzięczności za to, że się poświęciłaś. Czasami ma być to dowód wdzięczności emocjonalny, czasem finansowy, czy jakiś rodzaj opieki. I tutaj znowu to przeniesie się na relacje z Bogiem, a więc będzie to postawa roszczeniowa. Ja się dla Ciebie, Boże, poświęcam. Ja przyjąłem swoje życie, a więc, Boże, teraz mi masz się czymś odwdzięczyć. Chcę dużo w zamian, ale i tak będę ciągle niezadowolony. A więc popatrzmy i znowu, czy taka osoba może przekazywać wiarę z takimi deficytami. Oczywiście, że nie. I po to mówię te wszystkie przykłady, żeby pokazać, że ludzie z takimi problemami przekazują wiarę dzieciom. My możemy widzieć problemy w przekazie wiary. Czy to w kulturze, czy to na te związane z lekcjami katechezy. Ale jeżeli nie zobaczymy tych problemów, które są w rodzinie, u ojców i matek, którzy przekazują wiarę, to cały czas będziemy mieli poczucie, że dużo robimy, ale nic z tego nie wychodzi. Tak więc przekaz wiary dzieciom, to jest sprawa bardzo złożona, zależna od wielu czynników. Najbardziej jednak od tego, jaka jest wiara rodziców, jakie jest ich życie, ich życiorys, czy oni uporządkowali swoją przeszłość. To wszystko, co wydarzyło się kiedyś w ich sercach, w ich życiorysach. Czy potrafili dopuścić Pana Boga do swojego życia, żeby to uzdrowił, wyleczył. I to znowu przykład kogoś, kto właśnie spotkał się z pewną matką, ojcem, którzy wychowywali dzieci praktycznie bez Pana Boga. I tak w wielkim skrócie, po paru miesiącach znajomości, rozpoznali, jakie są ich największe problemy życiowe, z jakich rodzin wyrastali, gdzie byli poranieni. I zanim zaczęli krytykować ich, że nie potraficie swoje dzieci wychowywać do wiary, że wasze dzieci są takie, siakie i owakie, to doprowadzili te osoby, tą kobietę, mężczyznę, do pewnego kapłana, który im poświęcił trochę czasu, porozmawiał ich przeszłości, doprowadził ich do sakramentu, do pojednania z Bogiem, spowiedzi całego życia. Dał fundament pod to, żeby uzdrowić to wszystko, co działo się w ich życiu. I dopiero kiedy nastąpiło uzdrowienie serc tych rodziców, ojca, matki, można było się zająć tym dzieckiem. A wtedy poszło już bardzo szybko. A kiedy oni próbowali pominąć rodziców i zająć się tym dzieckiem, bo tamto dziecko dużo czasu spędzało właśnie u nich, to bez tych rodziców, bez kontaktu z rodzicami, to wszystko było właściwie cały czas puszczaniem pary w gwizdek. Więc musimy stawać dzisiaj w prawdzie przed Panem Bogiem. Jakie jest nasze życie, jakie jest życie innych ludzi. Modlić się za nich. Modlić się za tych, u których widzimy, że jest problem z wiarą, z Panem Bogiem. Nie oceniać, nie osądzać, ale raczej starać się spojrzeć z miłością na te wszystkie ich rany życiowe, oddać Panu Bogu, Matce Bożej. No i ufać i wierzyć, że Pan Jezus to wszystko uzdrowi i dopomoże im pokochać Pana Boga szczerze, żeby ta miłość do Boga była prawdziwa, szczera i zaraźliwa. Także tyle w tym temacie. Ażby się chciało jeszcze pociągnąć go dłużej, ale za 5 minut msza święta, więc już dłużej nie można, ale czasami dobrze taki brak zachować, takie niedopowiedzenie.